Kiedy Jezus zmartwychwstał, złamał moc śmierci, Biblia mówi, tego, czego człowiek się najbardziej obawia. Ale nie tylko to. Jezus też otworzył zupełnie nowe możliwości co do sposobu, w jaki możemy prowadzić swoje życie, nawet tu już teraz na ziemi. Ja chcę dzisiaj mówić o tym specyficznie, czy wyjątkowo ciekawym, czy niezwykłym sposobie, w jaki można swoje życie prowadzić, albo w jaki sposób Bóg może, czy chce prowadzić nasze życie. Mądrość życiowa, czy mądrość w życiu, to przede wszystkim umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Nasze życie od pewnej strony można przedstawić jako konsekwencje i rezultat podejmowanych przez nas decyzji. To one, te decyzje budują lub rujnują nasze życie. I tych decyzji podejmujemy mnóstwo. Nie wiem, na przykład właściciel firmy zastanawia się, czy to jest właściwy pracownik, którego mam zatrudnić. Czy ktoś chce wybrać szkołę, czy to jest właściwa szkoła, właściwy zawód, czy to jest właściwa praca, do której idę, czy jakiejś osobie mogę zaufać, coś powierzyć, czy to jest właściwa osoba, żeby wyjść za mąż lub żenić się z nią, a może to jest właściwa osoba, żeby się rozstać z nią. I każda z tych decyzji nie tylko może mieć dwie opcje, ale mnóstwo. I konsekwencje tych decyzji kształtują nasze życie. I w życiu, w podejmowaniu tych decyzji potrzebujemy mądrości, potrzebujemy rady, potrzebujemy podpowiedzi. Dlatego najczęściej, że na pewnym etapie życia, czy na tym etapie życia, kiedy nam przychodzi je podejmować, brakuje nam tej mądrości. I kiedy patrzymy w Biblii, słowo prowadzenie przez Boga, czy rada Boża w języku hebrajskim pochodzi od słowa lina, którą żeglarze sterowali żaglem, tak, ustawiali kurs w ten sposób, kiedy go trzeba opuścić, nastawić, skręcić i tak dalej, żeby łódź nie zboczyła z kursu, a więc to jest swego rodzaju nawigowanie przez życie. Jak Bóg prowadzi człowieka? Chcę wam powiedzieć o dwóch aspektach, o których się bardzo mało mówi, zgoła prawie wcale. Chcę powiedzieć o tym, że Bóg prowadzi, to będą dzisiaj trzeba się trochę będzie wysilić. Bóg prowadzi paradoksalnie i Bóg prowadzi nieoczywisty sposób. To są dwa aspekty Bożego prowadzenia, o którym nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś mówił. A więc Bóg prowadzi w ten sposób, między innymi w ten sposób. Księga Przypowieści Salomonowych powiada w 21 rozdziale, 5 wersecie, pokazuje ten jeden aspekt, ten paradoksalny, za chwilę to wam pokażę, myślę, dosyć jasno. Słowa tam są zapisane następujące. Zamysły pilnego prowadzą do zysków, lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek. Dosłownie przetłumaczone to jest to, że te zamysły to są przemyślane, z refleksją, strategiczne podejmowanie decyzji. A to drugie, kto działa w pośpiechu, to jest działanie pod wpływem impulsów, chaotycznie. I tutaj to słowo mówi bardzo prosto, że jeśli nie pozwalasz na to, żeby twoje życie się po prostu toczyło, nie odpowiadasz tylko na to, co się w nim pojawia, ale planujesz, wybiegasz myślą naprzód, zastanawiasz się nad jakimś naprawdę ważnym, długofalowym skutkiem twoich decyzji, to twoje życie będzie lepsze. Taka prosta myśl tutaj jest zawarta, tak? Na przykładzie tutaj materialnego dostatku. A więc tutaj wydaje się, że Słowo Boże mówi i mówi, raczej mówi, że o jakości życia decyduje sposób, w jaki podejmujesz decyzję. Ale nie jest to takie proste. Bo z drugiej strony możemy znaleźć coś zupełnie odmiennego w Biblii. Na przykład Księga Przysłów, 16 rozdział, 33 werset. Tam jest napisane tak, losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. Księga Przysłów, 16 rozdział, 33 werset. Tu z kolei mamy inną prawdę, że wszystko, co się dzieje, zależy od Pana, najdrobniejsza nawet rzecz. To znaczy, Jezus, pamiętacie, kiedyś powiedział, czy nie sprzedaje się za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca, nawet włosy na głowie wszystkie są policzone, na waszej głowie, na mojej głowie są policzone. Bóg ma nad wszystkim kontrolę i wszystko się dzieje tak, jak Bóg chce. Tutaj jest mowa o losach, możemy to odnieść współcześnie do rzucania monetą, albo do ciągnięcia zapałek, czy która krótsza i tak dalej. Bóg nawet o tym decyduje. Nie dzieje się to bez Jego woli. Decyduje o tym, jak moneta upadnie. Wszystko się dzieje ostatecznie tak, jak On chce. Najmniejsza nawet rzecz jest ujęta w Bożym planie w jakiś sposób. No cóż, to już może się połapaliście, że po ludzku tego się nie da pogodzić. To są dwie sprzeczne prawdy. Dlatego Bóg prowadzi paradoksalnie, dlatego że Bóg te dwie sprzeczne prawdy bez problemu łączy. My mamy z tym problem, Bóg nie. Po ludzku nie da się tego pogodzić. Logicznie to się wyklucza nawzajem. Przecież albo nasze wybory mają konsekwencje i decydują o wszystkim i nic nie jest z góry ustalone, albo wszystko jest z góry ustalone, ale wtedy niespecjalnie ma znaczenie to, jakie decyzje podejmiemy, czy nie tak? Ale nie w Biblii. Tam nie ma takiego problemu. Możesz w wielu miejscach zobaczyć, że mamy absolutną wolność i jesteśmy absolutnie odpowiedzialni przed Bogiem, a z drugiej strony wszystko jest pod Bożą kontrolą i Bóg jest suwerenny i robi to, co chce. W tym samym czasie równocześnie. Widzimy to potem na przykładach historii wielu postaci biblijnych, ale myślę, że najlepiej ujmuje to Księga Przysłów znowu w 16 rozdziale, 34 wersecie. Tam autor tej księgi napisał w ten sposób: powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet i bezbożnego na dzień sądu. I potem 9 werset. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Co to w ogóle znaczy? To z jednej strony oznacza, że masz możliwość, prawo podejmować decyzję o swoim życiu. Jesteś za nie odpowiedzialny. Bóg nie zmusza cię do podjęcia akurat takich decyzji. W każdą stronę możesz podjąć pozytywne decyzje, które pozytywnie wpłyną na twoje życie, negatywne, możesz zrobić coś głupiego, egoistycznego, grzesznego i poniesiesz tego konsekwencje. I ludzie i Bóg według tego cię potraktują. I powinni. Masz bowiem prawo, jesteś odpowiedzialny, ale równocześnie rezultaty tych wyborów są całkowicie kontrolowane i ustalone przez Boga. Nic nie dzieje się niezgodnie z Jego planami. Masz więc wolny wybór, a jednocześnie wszystko jest już ustalone i zaplanowane przez Boga. I to nie jest 50 na 50, ani 40 na 60. To nie jest, że w 20% my decydujemy, 80% zaplanował Bóg. W 100% ty masz wolność i w 100% Bóg wszystko zaplanował. No, odrywamy się teraz od tego, co ludzkie i wiadomo, że myśli Boże, nie nasze myśli, są daleko wyższe i to trudno jest pojąć, to jest właściwie nie do pojęcia, ale tak Biblia mówi. Albo jedno myślimy, musi być prawdziwe, albo drugie, albo jakaś mieszanka składnie w jakichś proporcjach, ale tak nie jest u Boga. Tak jak powiedziałem, 100% wszystko jest w odpowiedzialności człowieka i zależy od jego decyzji, a z drugiej strony Bóg i tak o wszystkim decyduje w 100%. Sorry, przepraszam, że to tak jest, ale tak jest. Odniosę się do dwóch przykładów z kultury. Jeden to jest grecka historia mitologii, historia Edypa. To jest okropna historia od jednej strony. W jakiejś mierze, w jakiejś części Grecy wierzyli w jakiś determinizm, że niewiele od człowieka zależy. I tam Edyp otrzymuje proroctwo delfijskie, posłuchajcie jakie, że zabije ojca i poślubi swoją matkę. Takie było jego przeznaczenie według tej wyroczni delfijskiej. I on to usłyszał. I przerażony robi wszystko, żeby się to nie stało. Jak to się kończy? Kończy się ostatnio, że ostatecznie, że zabija ojca i poślubia matkę. Chociaż robił wszystko, żeby się tak nie stało. To jest przykład tego myślenia, że wszystko zależy od nas. I że się tego nie da inaczej ująć, czy albo takie podejście jest, to wtedy tak jest to rozumiane. A z drugiej strony, w naszej współczesnej historii, czy w naszej współczesnej kulturze, myśli się inaczej. Ta druga część jest, czyli tu jest kładzione wszystko na jedną szalę, a tutaj na drugą. I ta druga wygląda, czy można to ująć, kto z was oglądał ten film, to będzie wiedział, jest taka trylogia filmowa Powrót do przyszłości. Fantastyczny film, w sensie fantastyki. Film też jest fajny. Tam jest bohaterem Marty. I dr Brown, szalony naukowiec, który przenosi, powoduje, że przenoszą się do przeszłości, wracają, jemu się kłębi wszystko, po prostu już nie wie, co, jakie decyzje podejmować. I ostateczna konkluzja tego filmu jest, dr Brown mówi, twoja przyszłość, widzisz teraz, w końcu może zrozumiesz, jest taka, jaką ty ją uczynisz, uczyń więc ją jak najlepszą. Czyli mamy tu ten drugi pogląd, że wszystko zależy od ciebie, i nic od czegokolwiek innego. Tam było, że od ciebie prawie nic, czy w zasadzie nic nie zależy, a tu wszystko zależy. Więc to są dwa błędne poglądy, biblijne ujęcie. Chociaż może być trudne do zrozumienia, to na tle tego, co powiedziałem przed chwilą, gdybyśmy przyjęli jedno z tych niebiblijnych powyższych podejść, życie musiałoby się zamienić w koszmar. Nie można prowadzić przyzwoitego życia z wiarą, że nie ma znaczenia to, co zrobisz. Że i tak będzie to, co będzie. Że nie ma związku pomiędzy twoimi decyzjami, twoim przeznaczeniem. Wtedy będziesz człowiekiem pasywnym, znudzonym, cynicznym, będzie ci wszystko jedno, a mam to gdzieś, ja tam wiem, a byle żyć z dnia na dzień. Ode mnie nic nie zależy, to jest mentalność ofiary. Nie da się tak żyć. To jest przepis na zniszczenie swojego życia. A więc jeśli ktoś przyjmie to w ten sposób, że niewiele ode mnie zależy lub zgoła nic, to się skończy tragedią. Ale przyjęcie przeciwstawnego poglądu tak samą tragedią się zakończy. Jeśli przyjmiesz przekonanie popularnej kultury, że ten związek jest absolutny, że twój los zależy w całości tylko i wyłącznie od twoich decyzji, to jeśli naprawdę to przemyślisz, to nie będziesz jutro miał chęci wstać z łóżka. Cokolwiek zepsujesz, jest nieodwracalne. I na nikogo, ani na nic nie będzie można nawet winy zrzucić. Wiemy, nawet zdrowy rozsądek podpowiada, że to nie jest prawda. Chociaż to jest obecne w wielu filmach, wiecie, że wszystko zależy od ciebie, realizuj swoje marzenia, wszystko jest do zrobienia i tak dalej, tylko się bardzo stara. Dla niewielu ludziom się to udaje. Wiele rzeczy nie zależy od nas. To nawet zdrowy rozsądek podpowiada. Mówimy czasami, że zależy od przypadku. Myślę o tym, jak miałem, powiedzmy, 20 lat, ile rzeczy ja pragnąłem, które były niewłaściwe, złe, niemądre i mogły zniszczyć moje życie. Chwała Bogu, że się nie spełniły moje pragnienia. I to, co mnie... Myślę, że mogło tego być całkiem sporo, może 2/3 tego wszystkiego, co w tej głowie niedojrzałej było. Gdyby to się zrealizowało, by była tragedia. To, co mnie zastanawia i niepokoi, to ile procent tego, co ja obecnie pragnę, jest bez sensu i szkodliwe dla mnie. Może koło 30, jak miałem 30 lat, ponad 30 lat było trochę lepiej. To już nie było 2/3. Może połowa tego to były rzeczy bez sensu, o których nie wiedziałem, nawet nie miałem zrozumienia, że mogą zniszczyć moje życie, źle je ukierunkować. Teraz może jest z tego ze 40%, może 30%, daj Boże. Bo zanim z tego nie wyrośniesz, nie wiesz o tym. Wiecie, to tak jakby dzieci, gdyby rodzic chciał realizować wszystkie ich pragnienia, czym by to się skończyło? Tragedią, prawda? Wszystkie. To co tylko dziecko zażyczy sobie, to byśmy zniszczyli jego życie. Czy nie tak? To jest proste. Kto byłby na tyle głupi, wiedząc, jak bardzo nam na każdym etapie życia brakuje mądrości na ten moment. Potem ją zyskujemy, ale na ten moment jej nie mamy. Żeby chcieć, aby jego przyszłość zależała tylko i wyłącznie całkowicie od jego wyborów. To jest przepis na nieszczęście. Mamy tu coś zupełnie fascynującego, uwaga. Biblijne podejście, choć rozumowo i teoretycznie jest bardzo trudne do ogarnięcia, w praktyce jest cudownie praktycznym i wspaniałym sposobem życia. Biblia nie mówi bowiem, że twoje wybory nie mają żadnego związku z przeznaczeniem, ani nie mówi, że twoje wybory decydują absolutnie o wszystkim. Ani jedno, ani drugie. Jedno uznaje za fałszywe i drugie te poglądy czy podejścia, o których mówiłem. Bóg mówi za to, że w jakiejś mierze On wiąże twoje wybory z twoją przyszłością, którą On sam suwerennie ustala. Czyli w jakiś sobie właściwy sposób Bóg niejako wybiera z tych wyborów, jakie będą ich ostateczne konsekwencje i łączy to w plan, który on ma, niezależnie od tego, co ty zdecydujesz. A więc z jednej strony masz odpowiedzialność za swoje wybory, ale z drugiej strony nie musisz się obciążać, bo Bóg może wszystko obrócić na dobre. Wow. Znaczy, ojej po polsku. To jest dopiero. Gdyby wszystko było ustalone z góry, nie mielibyśmy bodźca, aby się starać. Ponieważ twoje decyzje przed Bogiem mają znaczenie i rodzą konsekwencje, warto starać się ze wszystkich sił. Ale z drugiej strony, ponieważ wszystko jest pod Bożą kontrolą, a Bóg we wszystkim współdziała z tym, którzy Go miłują ku dobremu, możesz się odprężyć. Tak jak postępował Paweł, pamiętacie, jak była sytuacja, kiedy płynął statkiem, sztorm, wybuch wielki, anioł mu objawił, że zachowa przy życiu wszystkich. Paweł w tej świadomości, jakby wiedząc, że Bóg wszystko kontroluje, no miał pewien pokój, tak? Ale to nie było tak z drugiej strony, że ci ludzie, nawet kiedy Paweł im powiedział, mogli robić, co chcieli. A jak ocalejemy, to wszystko jedno, co zrobimy. Nie, Paweł mówi, wbrew logice i rozsądkowi musicie pozostać na statku, wtedy się uratujecie. Nie opuszczajcie go, tak? I tak się rzeczywiście stało. A więc w ramach tego, że obietnicy, że Bóg powiedział jemu, żeby się nie martwił, że ostateczne konsekwencje nie będą takie, że zginą, to z drugiej strony musieli podjąć pewną decyzję, żeby to się zrealizowało, tak? Pozostać na statku wbrew swoim jakimś pragnieniom czy odczuciom. A więc można powiedzieć, że Bóg prowadzi w paradoksalny sposób. To znaczy, z jednej strony mamy pełnię wolności i konsekwencji naszych wyborów, a z drugiej strony, paradoksalnie, Bóg nad wszystkim czuwa i sprawia, że te wybory nie są ostateczne, tak? A więc to jest ten paradoksalny sposób prowadzenia. Bardzo trudny do zrozumienia, a bardzo praktyczny, żeby w nim funkcjonować. A drugi to jest, że Bóg działa często w nieoczywisty sposób. Pan wszystko uczynił dla swoich celów, mówi Biblia, Księdze Przysłów, 16 rozdział, 4 werset, nawet bezbożnego na dzień sądu. Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. A więc nie tylko Bóg ma pod kontrolą każdy szczegół, ale nawet zło zaprzęga do swoich celów. Ono też jest częścią Jego planu. Jeśli byśmy nie zrozumieli tych wcześniejszych wersetów, to pomyślimy, w takim razie Bóg jest autorem zła, ale my mamy znowu to samo. Nawet jeśli ktoś sprzeciwia się Bogu, ma wolność podejmowania tych decyzji, poniesie ich konsekwencje, ale ostateczne rezultaty i tak są w rękach Boga. Bóg nikogo nie zmusza do czynienia zła, ale ostatecznie ma władzę i tak obrócić to na dobro, tak żeby było tak, jak On chce. Największe zło, kiedy komuś się wydaje, że ujdzie bezkarnie, Bóg ukaże i obróci ostatecznie to wszystko na dobro. Najpiękniejszym przykładem, najbardziej dobitnym jest Józef. Na jego życiu to się okazało. To jego ojciec, patriarcha Jakub, zatruł swoją rodzinę, zaczynając faworyzować go. Zaczął faworyzować jednego z synów Józefa. Ten przez to stał się dumny, płytki, niewrażliwy. Bracia zaś jego stali się zazdrości, znienawidzili go w końcu i jak wiemy, zrzucili go do dołu, chcieli go zabić, ostatecznie zaś sprzedali go jako niewolnika do Egiptu. Pewnie się Józef modlił, za co mnie to spotkało wszystko? Za co? Milczenie. Bóg się nie odezwał w ogóle, nic mu nie powiedział. Był niewolnikiem, potem w Egipcie awansował w domu dworzanina, potem został fałszywie oskarżony o gwałt, wylądował w więzieniu, siedział tam długi czas, wołał do Boga bez rezultatu. Wyglądało na to, że Bóg całkowicie zapomniał o Józefie. Ile nieszczęścia i cierpienia w tym wszystkim było. Spotyka go wiele niesprawiedliwości, ale potem na koniec okazuje się, że dzięki tym wszystkim rzeczom, lata później Józef stał się wspaniałym człowiekiem, przebaczył swoim braciom, płakał, przytulał ich do swojej piersi. Jego rodzina i bracia zostaje uleczona z tego zła i ocalona, jak pamiętacie, od śmierci głodowej, dlatego że został rządzącą ostatecznie w Egipcie, nastał wielki głód, gdzie oni tam przyjeżdżali po zboże. Józef oczywiście im tego udzielił, zamieszkali w Egipcie i tak dalej, ocaleli. Wszystko to przez te złe rzeczy, a Boży plan ujawnił się dopiero na końcu. Józef w tym czasie był przekonany, nie wiemy do końca naprawdę, co on myślał, ale mógł mieć takie momenty, że go Bóg opuścił, jego własna rodzina go sprzedała, chcieli go zamordować, został oskarżony fałszywie o gwałt, chociaż służył w tym domu jak najlepiej tylko potrafił, był wierny Bogu we wszystkim, wylądował w więzieniu. Wydawało się, że już nigdy z niego nie wyjdzie. To się pokazało, ale to, co było stałe, jedno było stałe w życiu Józefa, to, że on ufał Panu. I dzięki tym rzeczom Józef mógł podsumować potem to wszystko, cytując prawie dosłownie Księgę Przysłów. Oczywiście ona w tym czasie nie istniała. 16 rozdział, 3 werset popowiada: wy wprawdzie do swoich braci knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. I mówi dalej: teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żebyście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby nas wszystkich zachować przy życiu. Tak, nie wyście mnie wysłali, tylko Bóg. Co to oznacza? To oznacza, bracie i siostro, nigdy, przenigdy nie myśl, że Bóg nie działa bez względu na to, jak bardzo wyglądałoby na to, że jest zupełnie nieobecny, że zapomniał o tobie. To nieprawda. Bóg przez wszystko w twoim życiu będzie działał. I nigdy, przenigdy nie myśl, że będziesz w stanie zawsze szybko do tego dojść, co on naprawdę czyni. To się może okazać na samym końcu. Może nawet po twojej śmierci. Nie, bądź jak żona Joba, na którego spadły plagi, a Job powiedział: Pan wziął, Pan dał mi pochwalone imię Pańskie. On mówi: ty jeszcze wierzysz w Boga? Umieraj, przeklinaj Boga. Tak powinieneś postąpić. To jest ktoś, komu, jak to mówią, Bóg jak kogoś chce ukarać, to mu rozum odejmuje. Bóg często działa w nieoczywisty sposób. Jeśli będziesz próbował to zrozumieć swoim małym łebkiem, skończysz we frustracji, w buncie przeciwko Bogu. Zapominasz, że Bóg jest Bogiem, a ty nie jesteś partnerem dla Niego. Bóg cię kocha i Bóg chce cię prowadzić. To ważne, kiedy ludzie mówią, że chcą znać wolę Bożą. Ale Boże prowadzenie jest bardziej czymś, co Bóg z nami zawsze robi, niż coś, co nam daje. Jesteś w pewien sposób w Bożym prowadzeniu i tak cały czas. Bóg w jakiś sposób zawsze cię prowadzi. Możesz najwyżej być tego nieświadom. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest w jakiś sposób częścią Bożego planu. To ma uszy do słuchania. Chciałoby się zacytować: niechaj słucha. Chcemy podejmować, być mądrzy życiowo i podejmować mądre decyzje. To jest droga do tego. Przyjęcie takiej perspektywy. A więc jeśli chcesz prowadzić swoje życie mądrze, być spokojny w sztormach jak Paweł, musisz to przyjąć. Z drugiej strony Bóg oczywiście prowadzi nas też przez objawienie swojej woli, ponieważ też mamy konkretne decyzje do podjęcia i musimy wiedzieć, jak to zrobić. Jak Bóg daje nam swoje prowadzenie? Po pierwsze, musisz zapłacić za to cenę. Wszystko to jest pokazane też w Księdze Przysłów. A z drugiej strony rozwinąć mądrość pod wpływem Bożego prowadzenia. Czyli z jednej strony zapłacić cenę, żeby Bóg mógł cię prowadzić, a z drugiej strony rozwinąć mądrość pod wpływem tego prowadzenia, żeby podejmować coraz lepsze decyzje. Cenę zapłacić? Może spójrzmy na 16 rozdział Księgi Przysłów, werset 3. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Przy powierzchownym przeczytaniu tego źle to zinterpretujemy, jeżeli będziemy myśleć po ludzku. Zwykle myślimy odwrotnie o tym wersecie. Myślimy tak: powiesz swoje zamysły, czyli plany, a wtedy sprawy się potoczą dobrze, plan się zrealizuje. No. Jest tu odwrotnie. Powiesz swoje sprawy, czyny, a staniesz się osobą, która będzie miała coraz lepszy plan, coraz bardziej Boży plan dla swojego życia. Powiesz swoje sprawy oznacza bezwarunkowo zawierzenie Bogu zawsze we wszystkich sprawach. we wszystkim, co się wydarzy, bez względu na to, jak będzie to trudne, a będziesz coraz lepiej podejmował decyzje zgodnie z Bożą naturą, lepiej odnoszące się do rzeczywistości, tego, kim naprawdę jest człowiek i do wieczności. Dlaczego to jest nazwane płaceniem ceny? Nie, że za coś otrzymujemy Boże prowadzenie, lecz to umożliwia Bogu, żeby nas prowadził. Statek, który stoi w porcie, nie można nim sterować. Ten, kto nie powierzył całkowicie swojego życia, wszystkich swoich spraw, Bóg nie może nim sterować, nie może go uczyć, nie może go przekształcać, żeby podejmował mądrzejsze decyzje. Wiecie, jest taka zasada. Chyba. Halo? Tak, jesteście, dobrze. Jest taka zasada. Im więcej płacimy za poradę, tym bardziej jej słuchamy. Jeśli to jest porada od przyjaciela, choćby nie wiadomo, jak był mądry, ale nas nic to nie kosztuje, to mamy tendencję do zlekceważenia. A co tam, no byłem u pastora, ale tam no, mówił standardy, przebaczyć, ukorzyć się, tak, krzyż i tak dalej. Trzeba by jakiegoś specjalisty iść. To jest jakaś wyjątkowa sytuacja, Pan Bóg tego nie przewidział. A więc jak idziemy do jakiegoś specjalisty i zapłacimy za to, wtedy uważniej słuchamy, tak? Ale ciągle mamy wybór, odrzucić to lub przyjąć, nawet jak zapłaciliśmy. Ale żeby Bóg mógł nas prowadzić, jest zupełnie inaczej. Po pierwsze, nie przychodzimy do Boga po radę, ale po Jego wolę dla całego życia. Nie w jednej sprawie. I to nie jest kwestia wyboru. A Boża cena jest najwyższa z możliwych. Kosztuje wszystko, jeśli mogę to tak ująć. Prośba o Boże prowadzenie wymaga porzucenia, wyrzeczenia się, zostawienia steru swojego życia kompletnie i przyjęcia wszystkiego, co Bóg da. Inaczej nie masz sensu pytać o wolę Bożą, ani nie jesteś w stanie podjąć mądrych decyzji, bo nie będą to decyzje, przez które Cię Bóg rzeczywiście prowadzi. Nie mówimy już więc, jeśli się wykaże wiarą, to Bóg mi da to i to, ale raczej ufam Bogu, dlatego cokolwiek mi da, cokolwiek mi zabierze, to za tym pójdę. Co chcesz, Panie Boże, kiedy chcesz, jak chcesz, byle być w woli Twojej, żebyś mógł mnie prowadzić i uczyć mądrych decyzji. A więc nie tak, że będę wierzyć, a Ty mi dasz to i tamto, bo ja mam wiarę, ja mam wiarę, ja mam wiarę. Tak byśmy raczej zinterpretowali ten powyższy werset. Nie, jest odwrotnie. Ufam Ci, dlatego daj mi cokolwiek Ty chcesz i zabierz cokolwiek Ty chcesz. To oznacza bezwarunkowe poddanie się Bogu, zaufanie Bogu. Będę Ci posłuszny, czy będę rozumieć, czy nie, bez względu na to, czy jest to trudne, czy nie, bo Ty wiesz lepiej zawsze. I we wszystkim, co się dzieje w moim życiu, jest to w jakiś sposób Boże prowadzenie i ja chcę to wiedzieć i zaufać Bogu, i żeby Bóg mnie uczył w tym wszystkim podejmować coraz mądrzejszych decyzji. Nigdy nie będę się z Tobą sprzeczał, mówimy wtedy do Boga, ani handlował. My wam węgiel, wy nam banany. Tylko wtedy będziesz podejmować, czy w takiej sytuacji, w takim kontekście, coraz lepsze decyzje i będziesz coraz lepiej prowadzony. I znowu wrócę na chwilę do Józefa. To jest piękny przykład. Dlaczego on musiał przechodzić przez to wszystko? Zdradę, niewolę, fałszywe oskarżenie, uwięzienie, rzekome zapomnienie przez Boga. Dlaczego nie ukazał mu się anioł? Albo Bóg w swojej chwale i załatwił to w kilka chwil zamiast i oszczędził mu 40 lat cierpienia. Mógł przecież pojawić się Bóg i powiedzieć: Jakub, co ty robisz? Przestań, Józef bije się w pychę, twoi synowie staną się zazdrośni, sprzedadzą go w niewolę, a w ogóle za 25 lat nastanie straszny głód, zacznijcie więc odkładać zboże, bo inaczej umrzecie z głodu. Tak jest, Panie! I problem rozwiązany, tak czy nie? Yes or no? Powiem wam tak, nie, to jest scenariusz hollywoodzki, nieprawdziwe życie. W prawdziwym życiu nikt w ten sposób nie staje się mądrym, dojrzałym człowiekiem, że wszystko jest usunięte z jego tego i za niego ciągle ktoś decyduje. To jest niemożliwe. Józef nie stałby się takim człowiekiem, ani jego bracia. I nie wydarzyłoby się, chwała Boża, tak gdyby nie te wszystkie rzeczy. Gdyby Bóg postąpił w ten sposób, same straty by były. Nikt nigdy nie zrozumiał, że jest grzesznikiem tylko dlatego, że ktoś mu o tym powiedział. nie zrozumiał swoich wad tylko dlatego, że ktoś o tym mu mówił. Musi sam je dostrzec. Mama mogła ci zwracać uwagę coś latami i to nic, zgoła niewiele dało. Ale kiedy to zobaczyłeś sam, doświadczyłeś tego, kiedy to obróciło się przeciwko tobie, kiedy wydało swoje zgniłe owoce i to cię uderzyło, wtedy dopiero wiesz, co to znaczy, że jesteś grzesznikiem, czy że masz wady. Poprzez doświadczenie. Tylko przez doświadczenie, które wpływa na twoje życie. I po drugie, nikt nie zrozumiał, że Bóg go kocha tylko przez powiedzenie mu tego. Możesz to słyszeć co tydzień, ale sposób życia może zdradzać, że jest to prawda, którą zaakceptowałem w niewielkim stopniu. Stanie się to dopiero wtedy, gdy zobaczę miłość swoją, Bożą w swoim życiu raz po raz, kiedy doświadczę tego. Kiedy znajdę się w sytuacji, gdy się wydawało, że Bóg mnie porzucił, by się potem przekonać, jak bardzo się myliłem. To doświadczenie sprawia, że dopiero wiem, co to jest miłość Boża. Ale muszę być prowadzony przez Boga cały czas, żeby tego wszystkiego doświadczać. Kiedy zrozumiesz swoje wady, będziesz ostrożniej planował i podejmował decyzje, mądrzej, uwzględniając to. I znowu, kiedy zrozumiesz, jak Bóg bardzo cię kocha, podejmiesz odważniejsze decyzje, powierzając Bogu wszystko, napełniając się Jego słowem i będziesz prowadzony nie tylko w momentach, kiedy to rozumiesz, ale wtedy, kiedy nie i kiedy Bóg zdaje się, że o tobie zapomniał. W wersecie 11, przepraszam, w rozdziale 11, trzecim wersecie Księgi Przysłów znowu jest tak powiedziane. Niewinność prowadzi prawych, ale przewrotność prowadzi niewiernych do zguby. Czy nie lepiej było po prostu stwierdzić, że Bóg prowadzi prawych? To też jest prawda, ale nie to ten werset tutaj mówi. 11 rozdział, trzeci werset. Bóg nie tyle mówi, jak chce cię prowadzić, ale jak uczynić z ciebie osobę, którą można prowadzić. Ja chcę uczynić z ciebie osobą, którą będzie podejmować coraz mądrzejsze decyzje. Spójrzmy na następny werset, też Księga Przysłów, 5 werset 12 rozdziału, 12:5. Sprawiedliwi myślą o tym, co prawe, lecz rady bezbożnych są zwodnicze. Jeżeli ktoś na przykład cały sens swojego życia zbudował na dzieciach, wnukach, bardziej niż na Bogu, więcej to mu daje, niż mu Bóg daje, będzie to źle, dzieci źle prowadził. Ustanowi złe cele dla ich życia, które będą destrukcyjne, nie Boże. Na przykład najważniejsze jest wykształcenie. Nie to, żeby kochały Boga, nawet kosztem wykształcenia. Nie, że pójdzie na spotkanie, bo przecież się musi uczyć. To są cele niszczące ich życie na dłuższą metę. To zrozumie ten, kto sam jest prowadzony przez Boga. Wspaniale być też w jakimś związku narzeczeńskim, małżeńskim, ale jeśli to jest ważniejsze dla ciebie niż Bóg, będziesz podejmować złe decyzje jedna po drugiej. Zakochasz się w osobie, z którą nie powinieneś się wiązać, albo będziesz kontynuować relację z kimś, którą dawno powinieneś zakończyć i będzie destrukcja sama do swojego życia. To będą złe, niszczące decyzje. Taka osoba nie chce słuchać niczyich rad. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Poddanie się Bożemu prowadzeniu oznacza, że zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś taki mądry, że potrzebujesz, czy uczysz się w ten sposób, Bóg cię uczy pokory, żebyś podejmował coraz lepsze decyzje. Wiesz, że nie jesteś najmądrzejszy ze wszystkich i że nie jest tak, że nie potrzebujesz niczyjej rady, a ponieważ wiesz, że Bóg cię kocha, nie boisz się podjąć bolesnych decyzji. Czasem ludzie chcą znać wolę Bożą, aby się zwolnić z podejmowania decyzji i pozostać niedojrzałymi, żeby Bóg za nich myślał, decydował, jak małe dzieci. I Boże prowadzenie rozumieją w ten sposób, że Bóg będzie podejmował decyzje za nich. Oni się nie muszą wysilać. Nie zauważają, że w ten sposób zawsze zostaną niedojrzali. Na zasadzie wróżki, horoskopu. Niektórzy takie, proroctwo jakieś tego, od chrześcijańskiej wróżki. Co mam zrobić? Czasami nie chcemy się uczyć podejmowania decyzji, bo chcemy, żeby Bóg to robił za nas. Jednak Bóg chce, abyś żył całkowicie poddany Mu tak, że cokolwiek zdecydujesz, Bóg będzie tego używał i rozwinie cię w coraz bardziej mądrą osobę, która podejmuje coraz lepsze decyzje, którego życie coraz lepiej będzie wtedy wyglądało z Bożej perspektywy. Wyobraźcie sobie 4-letnie dziecko, które przychodzi do ojca i mówi: tato, mogę iść z kolegami grać w piłkę? Tak, synku, idź, ale się za daleko nie oddalaj i za godzinę będzie obiad, ja cię zawołam. Teraz przewińmy to 16 lat później, jest 20-latek, robi to samo. Mówi, tato, mogę iść z kolegami w piłkę pograć? Ojciec powie, pogięło cię? To co, ty nie wiesz, o której jest obiad? Nie wiesz, jakie masz obowiązki do zrobienia? Nie wiesz, czy możesz iść z kolegami pograć w piłkę? Mnie się pytasz? Ale tato, zdecyduj za mnie. Powiedz mi, daj mi proroctwo, co ja mam zrobić. Niektórzy rodzice tak chcą, żeby ich dzieci funkcjonowały. Ale Bóg nie jest tego rodzaju rodzicem. Chce, żebyś był podobny do Niego i podejmował sam bardzo mądre decyzje. Hello. Pewien pastor, który założył w bardzo trudnym, tak powiedzmy w cudzysłowie, mieście zbór, który bardzo dobrze się rozwijał, bardzo duży zbór powstał. Pytali się go, jak on to odebrał, jakie miał przekonanie i na ile był pewny swojego powołania. On mówi, nie byłem go pewny. Pewny to byłem dopiero jak się zrealizowało. A miałeś pokój? Mówi, nie. To było tak trudne, miałem różne obawy. To było niepokojące dla mnie. Ale wiem, że gdybym się pomylił, Bóg użyłby do tego, aby mnie przygotować do czegoś jeszcze lepszego. O czym w tym czasie jeszcze nie miałbym pojęcia. Ja uważam, że tu powinno być więcej tego. Amen. Największym przykładem prowadzenia to jest to, co się wydawało klęską ludziom, a było triumfem Boga. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Ale może ktoś pomyśleć, no nikt nie jest aż tak poddany Bogu, żeby się aż tak dać prowadzić, tak ukształtować. Nikt na to nie zasługuje. A tę łaskę, że Bóg może nas prowadzić i że my możemy pod wpływem tego podejmować tak mądre decyzje i prowadzić takie życie, jest nabyte za wielką cenę, którą Jezus nabył na krzyżu. Pamiętacie, w Starym Testamencie słup ognia i słup dymu unosił się, ale gdzie on się unosił? Nad Izraelitami, ale konkretnie gdzie? Nad miejscem najświętszym, nad skrzynią przymierza, tam, gdzie było wieko przebłagania. To była zapowiedź śmierci Jezusa, że Jezus, czy Bóg nabył nam w Chrystusie taką możliwość, że możemy być prowadzeni przez Boga we wszystkim. Wiecie, to jest tak, że jakakolwiek decyzja byśmy nie podjęli, jeżeli jest to poddane wszystko Bogu, Bóg zawsze to wykorzystuje ku dobremu. Na zasadzie takiej, jak jest w GPS-ie. Jak pobłądzisz, przeliczam trasę. Słyszysz to? I ostatecznie zawsze dotrzesz do celu. Amen. Amen. Powstańmy.